Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Co z polsko-ukraińskim ochłodzeniem relacji? Co z niemiecką transformacją energetyczną? Tak jest, wakacje minęły, proszę Państwa, a to oznacza, że wracamy na antenę z Magazynem Zachodnim Radia Poznań. Przy mikrofonie wita Państwa Bartosz Garczyński, program realizuje Krzysztof Jankowski, a nasze dzisiejsze spotkanie zaczniemy od odsłuchania mojej rozmowy z przedstawicielem rządu, ministrem do spraw Unii Europejskiej Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem. To będzie rozmowa na temat naszych relacji z Ukrainą, no, które ostatnio nie są w najlepszej kondycji. Następnie przejdziemy na grunt niemiecki. O energetyce wiatrowej Aleksandra Fedorska porozmawia z Joszką Knutem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Energii w landzie Schleswig-Holsztyn. Wracamy po wakacjach z ważnymi tematami, więc już teraz zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Moim Państwa gościem jest dzisiaj minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenek. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, mamy temat zboża ukraińskiego. To jest temat, który elektryzuje relacje polsko-ukraińskie. Chciałbym zapytać, czy mamy kryzys w tym momencie w tych relacjach, w obopólnych relacjach polsko-ukraińskich?
No, wypowiedzi polityków ukraińskich przekraczają w sposób ewidentny granice dyplomatyczne. Są dla nas nieakceptowalne i jako takie te wypowiedzi muszą też napotkać na naszą reakcję. Dlatego do MSZ-u został wezwany ambasador Ukrainy wobec tych wypowiedzi, także na forum ONZ-u prezydenta Ukrainy. Nie chcemy eskalować tej sytuacji, natomiast chcielibyśmy, żeby strona ukraińska zrozumiała, że nic takim działaniem nie uzyska na poziomie politycznym, a na poziomie społecznym może tylko i wyłącznie stracić. Tłumaczymy naszym partnerom ukraińskim, że jeżeli chcą, żeby polskie społeczeństwo kontynuowało postrzeganie Ukrainy jako naszego partnera, którego należy wspierać wobec rosyjskiej agresji, takie wypowiedzi muszą się w sposób jednoznaczny zakończyć.
Panie ministrze, jak pan osobiście ocenia te słowa prezydenta Zełenskiego o tym, że Polska gra w teatrze, tak naprawdę teatrze rosyjskim, bo tak mniej więcej coś takiego powiedział na forum ONZ?
To są
w obliczu tej pomocy,
nieakceptowalne w żadnej mierze wypowiedzi, choć prezydent Zełenski nie wymienił z nazwy naszego kraju, to sama ta wypowiedź, oceniamy ją jako uderzająca, czy to w Polskę, czy to w inne kraje regionu, które także pomagały Ukrainie. Jest to wypowiedź sprzeczna z prawdą, szkodząca interesom naszych wspólnych relacji, szkodząca też samej Ukrainie.
To ja dopytam, bo tak naprawdę cała sprawa tego kryzysu w relacjach wygląda dosyć zaskakująco. Nasze relacje dotychczas były bardzo dobre, nie było żadnego problemu, jeżeli chodzi o to. Nagle jest taki zwrot. Czy pan uważa, że tak naprawdę jest to inicjatywa ukraińska, czy może ktoś jeszcze za tym stoi?
Na pewno z takiego napięcia cieszy się również Rosja i to jest kolejny element, który Ukraina powinna wziąć pod uwagę przy chęci eskalowania tego napięcia. Tak jak powiedziałem, no my jesteśmy w sytuacji, w której interesy polskich rolników są i będą chronione, w której chcemy pomagać Ukrainie, no ale nie godzimy się na tego rodzaju wypowiedzi i nie zamierzamy tego sporu eskalować, ale też nie zamierzamy niczego w tej sprawie odpuszczać. No polski interes jest priorytetem, on będzie chroniony i polskie dobre imię również będzie chronione. Na tego typu wypowiedzi będzie na pewno twarda reakcja ze strony Polski. Teraz po stronie ukraińskiej jest konieczność refleksji, jakie działania należy podjąć, żeby załagodzić to napięcie. Nie jest w interesie Ukrainy, żeby to napięcie było eskalowane. Tak jak powiedziałem, jeżeli ono będzie eskalowane, opinia publiczna przestanie popierać wsparcie dla Ukrainy, a rząd każdego kraju działa w oparciu o wolę i oczekiwania swoich obywateli. Rząd polski chciałby dalej wspierać Ukrainę, ale będzie to niesłychanie trudne, jeśli obywatele w tej sprawie stracą swój entuzjazm, jak chodzi o to wsparcie.
No ale wraz z tym kryzysem relacji polsko-ukraińskich, tym zbożowym, mamy takie dość wyraźne ocieplenie na linii Ukraina-Niemcy. Mamy do czynienia z apelem ukraińskim o to, aby Niemcy zostały wpisane w poczet członków stałych Rady Bezpieczeństwa ONZ. Czy to nie jest zaskakujące?
To może być w pewnej mierze zaskakujące, jeśli weźmie się pod uwagę, jak Niemcy reagowały po rosyjskiej agresji na Ukrainę, jak chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Część polityków niemieckich, to przyznawał nawet były ambasador Ukrainy w Berlinie, stawiała krzyżyk na szansach Ukrainy, jak chodzi o powstrzymanie rosyjskiej agresji. Nie było chęci do szybkiego wsparcia. To polski premier wraz z prezydentem Litwy pojawił się 2 dni po agresji w Berlinie, żeby apelować o niemieckie wsparcie. Apelować skutecznie, bo później była decyzja o tym, że Niemcy będą wysyłać broń na Ukrainę. Ukraińcy powinni o tym pamiętać. Jeżeli próbują o tym zapomnieć, to no, muszą też mieć na uwadze, że pamięć innych w polityce międzynarodowej również może być krótka. Lepiej pamiętać te wydarzenia, które były bezpośrednio po agresji, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Wtedy Ukraina była w biedzie, bo nie wiadomo było, czy będzie w stanie odeprzeć rosyjską agresję. I wtedy naszych zachodnich sąsiadów jakoś szybko u boku Ukrainy do powstrzymywania tej agresji nie było. To dopiero stało się z czasem. W mojej opinii próby dogadywania się, jeżeli takie by były pomysły, bo nie wiem, czy takie są, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli pojawiłyby się takie pomysły, żeby dogadywać się ponad głowami krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej z Niemcami czy z Francją, to będzie również kontrskuteczne dla interesu Ukrainy.
No to zapytam wprost w takim razie, czy ta nasza pomoc i ta nasza otwartość wobec Ukraińców dotychczasowa podczas tego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, nie uważa pan minister, że to było trochę jednak podejście naiwne względem no, realnej polityki, którą w tym momencie Ukraina zdaje się zaczyna prowadzić razem z Niemcami, a marginalizować nieco w tych relacjach Polska?
Nie, absolutnie tak nie uważam. W tamtym czasie w głęboko rozumianym interesie Polski było zrobienie wszystko, żeby Ukraina mogła odeprzeć rosyjską agresję i żeby Rosja nie znalazła się u naszych granic. No jeżeli ktoś dzisiaj próbuje komentować to w ten sposób, że w tamtym czasie, nie wiem, byliśmy naiwni i tego wsparcia nie powinniśmy udzielać, to powinien patrzeć, jaka była alternatywa. Alternatywą było to, że będziemy mieli u swojej granicy agresywne państwo, które dopiero co pokonało państwo, które zostało przez nie zaatakowane i rozpędzone, chce iść dalej w swoich imperialistycznych zapędach. Tragiczna, katastrofalna alternatywa dla wsparcia Ukrainy, więc tutaj nie było alternatywy. W interesie państwa polskiego było zrobienie wszystko, żeby Rosja była jak najdalej od naszych granic. Dlatego pomagaliśmy Ukrainie. Nie tylko ze względów altruistycznych. To miało swoje znaczenie oczywiście, żeby sąsiadowi pomóc, ale to leżało i leży w głęboko rozumianym interesie Polski.
Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsang był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję serdecznie.
Magazyn Zachodni.
Przenosimy się teraz do Niemiec, czyli czas na rozmowę Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Witam państwa serdecznie, tym razem z Kilonii. Jest to stolica landu Schleswig-Holstein. Odwiedzam dla państwa Ministerstwo Ochrony Środowiska i Energii. Mam okazję porozmawiać z sekretarzem stanu Joszkerem Knutem, który opowie nam o sytuacji rozbudowy OZE w tym kraju związkowym, który ma idealne warunki dla energetyki wiatrowej, ponieważ jest położony między Morzem Północnym i Bałtykiem. Jak przebiega ekspansja odnawialnych źródeł energii w Schleswig-Holsztynie, tej wielkiej niemieckiej elektrowni wiatrowej? Cóż, właściwie dobrze, choć oczywiście nie pozostajemy poza tym wpływem, poza tymi wahaniami, które doświadczyły całą ekspansję energii wiatrowej w całych Niemczech w ostatnich latach. To również miało na nas wpływ, oczywiście. Jednak w szczególności w ostatnim roku i jeszcze raz teraz w ostatnich 6 miesiącach doświadczamy silnego ożywienia, silnego wzrostu zarówno liczby udzielonych pozwoleń na turbiny wiatrowe, jak i faktycznej ekspansji, to znaczy uruchomienia turbin wiatrowych. W pierwszej połowie tego roku ponownie uruchomiliśmy ponad 0,5 gigawatu dodatkowych mocy, w tym głównie są to turbiny wiatrowe. Pod tym względem jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Nowe dane, te bardzo aktualne, wyraźnie pokazują, że wzrost ten jest nadal kontynuowany. Tak będzie przez całą jesień. Jeśli spojrzymy w liczby, w dane, jesteśmy liderami w Niemczech, zwłaszcza jeśli chodzi o dane dotyczące produkcji prądu w przełożeniu na nasz obszar. Rząd federalny, w tym minister gospodarki i klimatu Robert Habeck, oczekuje od państwa 2% obszaru pod produkcję OZE. Jak wygląda to tu w Schleswig-Holsztynie? My tu na miejscu mamy do czynienia z inną formą, innym rodzajem tych obliczeń, to znaczy zgodnie z tak zwaną czerwoną zasadą albo bez tej czerwonej zasady. Jest to takie rozróżnienie techniczne, czy wliczamy odległość łopat, czy one są liczone jako obszar, czy nie. Jednak abyśmy mogli to osiągnąć, co rząd od nas oczekuje, musimy również dostosować się i nasze grunty. Musimy ponownie wszystko zaplanować także w Schleswig-Holsztynie. Istnieje też U nas taka zgoda co do tego, że należy to zrobić w perspektywie krótkoterminowej i że powinniśmy się nie tylko skoncentrować na tych 2% w perspektywie krótkoterminowej, ale nawet wyjść poza taki wymiar i zapewnić grunty pod zainstalowaną moc rzędu 15 gigawatów energii wiatrowej do roku 2030. Na sierpień 2023 mamy 7,5 gigawatów mocy wiatrowej. Przejdźmy teraz do energii słonecznej. Jest to ewidentnie tu teren rolniczy, być może porównywalny z Brandenburgią, jeśli chodzi o udział rolnictwa w całej gospodarce. Istnieją tu konflikty interesów między rolnictwem a przemysłem energetycznym, te, które znam też z Brandenburgii. Jaką rolę odgrywa tu ekspansja paneli słonecznych w Schleswig-Holsztynie? Ten konflikt jak dotąd odgrywa u nas drugorzędną rolę. Oczywiście nie odbywa się to bez konfliktów, to znaczy bezkonfliktowo. Ilekroć ziemia staje się ważna i cenna, niezależnie od tego, czy pod rozbudowę energii wiatrowej, czy pod energię fotowoltaiczną, czy jakąś inną infrastrukturę, jak na przykład linie kolejowe, drogi, osiedla przemysłowe, zawsze wiąże się to z pewną sytuacją konfliktową. Zawsze tak jest. Problemy lub sytuacje konfliktowe, które mogą wtedy powstać, oczywiście odbywają się one często z udziałem rolnictwa, ale doświadczamy również, że jest to konflikt, który jest dobrze i skutecznie łagodzony przez to, że gminy mają tu możliwość planowania w zakresie rozbudowy fotowoltaiki i otwartych przestrzeni. Tak jak pan przed chwilą wspomniał, państwo produkujecie tu już w Schleswig-Holsztynie zielony wodór. Ta produkcja ma już miejsce. Proszę mi powiedzieć, za jaką cenę, ile kosztuje produkcja 1 kWh zielonego wodoru? Właściwie powinna to pani spytać producentów, w jakiej cenie oni sprzedają ten wodór. Ale tak jak my to widzimy, tak jak my to oceniamy, to cena produkcji 1 kWh wodoru wynosi obecnie około 19 centów. Komisja Unii Europejskiej zakłada, że osiągniemy perspektywiczną cenę od 9 do 15 centów za kilowatogodzinę. A już widzimy, że cena w ciągu ostatnich kilku miesięcy na pewno spadnie. Ja sądzę, że nawet o 3% na pewno. Ze względu teraz na taką dobrą dostępność energii odnawialnej, to znaczy głównie energii wiatrowej, mieliśmy ostatnio bardzo dużo wiatru, a ta tendencja jest jasna, że cena produkcji wodoru będzie dalej spadać. Jesteśmy również optymistami, że osiągniemy ramy cenowe przyjęte przez Unię Europejską. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Niemcy mają dużo wiatru, my nie narzekamy na brak słońca. W Wielkopolskiej Przykonie niedaleko Turku otwarto w tym miesiącu farmę fotowoltaiczną, która będzie generować blisko 220 gigawatogodzin rocznie. To oznacza wyprodukowanie energii do zasilenia ponad 100 tysięcy gospodarstw domowych, no i realnie zmniejszy emisję CO2 do atmosfery o 208 tysięcy ton. Mimo że inwestycja nie bardzo pasuje do wypoczynkowego charakteru tego miejsca, to miejmy nadzieję, że realnie wpłynie na stopniowe obniżanie cen energii w naszym kraju. To był Magazyn Zachodni. Ze względu na emisję spotów komitetów wyborczych usłyszymy się prawdopodobnie dopiero po październikowych wyborach. Aleksandra Fedorska, Bartosz Garczyński, Krzysztof Jankowski. Dziękujemy państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.